17.31, słuchają Państwo Popołudnia Wnet, a my łączymy się teraz już z Kalifornią, gdzie jest pan Wojciech Jeśman, Kongres Polonii Amerykańskiej. Halo, halo, słyszymy się?
A, witam Pani Magdaleno, witam Państwa.
U Pana jest rano, u nas świeci piękne słońce w budynku Pasty na 5. piętrze, jest bardzo ciepło. No i dzisiaj, czy tak samo gorąco jest w Stanach Zjednoczonych, bo wiemy, że został odwołany doradca Białego Domu do spraw bezpieczeństwa narodowego John Bolton. Co pisze się, co mówi się na temat tego odwołania w Ameryce?
No i jakby są dwa konteksty tutaj, jeden wewnątrzkrajowy, drugi międzynarodowy. Ten kontekst wewnątrzkrajowy jest tutaj istotny w tym sensie, że on jakby pokazuje pewne rozbicie wewnątrz elit amerykańskich. Tutaj są oczywiście takie dwa tradycyjne jakby bloki czy frakcje wewnątrz establishmentu amerykańskiego. Tendencja, która jest bardziej tradycyjnie nastawiona i konserwatywnie, i ta druga tendencja, która jest bardziej taka globalizująca, mocarstwowa i no, bardziej w pewnym sensie może agresywna nawet politycznie. No, ten kontekst jest istotny o tyle, że jakby pokazuje siłę tutaj tych podziałów. Pan John Bolton jest przedstawicielem właśnie tej frakcji tutaj bardziej takiej nastawionej na ekspansję, na kwestie związane powiedzmy z obecnością amerykańską militarną we wszystkich częściach świata. No jest to zdecydowanie kierunek taki, który ma na celu jakby tutaj stworzenie kompletnie sytuacji, gdzie Stany Zjednoczone są jedynym i wiodącym wątkiem tutaj w polityce międzynarodowej. No, z kolei ta druga frakcja, którą w pewnym sensie reprezentuje Donald Trump, jest bardziej umiarkowana, raczej jest nastawiona na tutaj stworzenie takiej sytuacji, w której Stany Zjednoczone mogłyby funkcjonować w miarę bezkonfliktowo. No, ja nie chcę powiedzieć, że tutaj te wątki dominują w każdej sytuacji zawsze, bo tak nie jest, ale no, jasne jest, że tutaj jest pewna gradacja postaw i Trump należy do tej grupy raczej bardziej umiarkowanej. No, tu jest ten oczywisty konflikt też, jeżeli chodzi o te właśnie kwestie globalistyczne. No, jasne jest, że John Bolton należał tutaj do tej grupy jastrzębi, którzy zarówno jeżeli chodzi o politykę bliskowschodnią, północną Koreę, Wenezuelę, byli raczej nastawieni na bardziej agresywne zachowania tutaj polityczne Stanów Zjednoczonych, niż to właśnie tutaj z sobą jakby przedstawia grupa, do której należy Trump. No i ja myślę, że ten wątek izraelski tutaj jest również ważny. John Bolton, jak tutaj powszechnie wiadomo, jest takim jednym z głównych czynników wspierających Benjamina Netanyahu w jego poczynaniach. A tutaj ta chociażby wczorajsza deklaracja Netanyahu na temat aneksji zachodniego brzegu, która ma nastąpić po wyborach w Izraelu teraz. No, to są te wątki, które wspierał właśnie John Bolton. Prezydent Trump wręcz przeciwnie, miał tutaj swój własny jakby pokojowy plan, który no, był próbą kupienia tutaj pokoju na Bliskim Wschodzie przez poważne dofinansowanie Palestyńczyków rzędu kilkudziesięciu miliardów dolarów. Natomiast no, ten plan, jak widać, utknął tutaj. Benjamin Netanyahu idzie w zupełnie innym kierunku w tej chwili. No, te wątki doprowadziły do konfliktu wewnątrz administracji amerykańskiej. Efektem tego jest właśnie usunięcie pana Johna Boltona z tej rozgrywki.
A co się mówi na temat 11 września i jak ten dzień dzisiaj będzie wyglądał w Stanach Zjednoczonych? Bo to już 18 lat od tej tragicznej daty. Czy jakieś nowe informacje? Czy jakieś nowe zagadnienia?
Upływem czasu jakby postrzeganie tego w Stanach Zjednoczonych się znacząco zmieniło tutaj. No, w tej chwili, jeżeli wierzyć statystykom, większość Amerykanów nie wierzy w oficjalną wersję wydarzeń. No, jest to znaczące w tym sensie, że no, oczywiście ta naleśnikowa teoria tutaj, że piętro po piętrze się zawalało i ciężar tych pięter na górze powodował załamanie tutaj całej struktury, no, nie jest czymś, co jest poważnie w tej chwili przez większość społeczeństwa amerykańskiego uznawane za prawdę. No, tutaj pojawia się wiele różnych teorii, a no, nikt naprawdę nie ma tych faktów tutaj kompletnie jakby w swoich rękach, żeby tworzyć jakby no, prawdziwą wersję tych wydarzeń, więc tutaj mamy całą masę rozmaitych teorii. No, i jasne jest, że politycznie sytuacja jest trochę inna w tej chwili. Jest więcej sceptycyzmu odnośnie tego, kto stał za tymi wydarzeniami 11 września wtedy. I no, to ma jakby jakiś tam wpływ na i przełożenie na sytuację tutaj naszą polityczną również.
Ale czy jest jakaś główna teza, czy jest jakiś główny taki element, który się przebija, bo przecież wiadomo, że i CIA i inne służby FBI miały najróżniejsze informacje na temat i zamachowców, i te niepokojące doniesienia też były przez nich ignorowane, czy... No właśnie narzuca się pytanie, dlaczego taka duża organizacja nie potrafiła sobie z tym poradzić?
No nie potrafiła, no może nie chciała. To nie jest takie oczywiste. Wie pani, no ja należę również do tej grupy mocno sceptycznej, nie od dzisiaj, jakby od samego początku. Więc no, nie chcę tutaj jakby serwować tych rozmaitych teorii. Tych teorii jest tu mnóstwo. Wiemy tylko tyle, że oficjalna teoria no, nie ma specjalnie wielkiego sensu. Jasne jest, że zderzenie samolotu z tą strukturą nie mogło zawalić tych budynków. W rzeczywistości nie dwóch, a trzech nawet, bo większość ludzi dalej nie pamięta, że zawalił się też trzeci, 47-piętrowy budynek, który w żaden sposób nie był uderzony przez nic. No, to są te wątki, które tutaj pozostaną z nami przez długi okres. No, tak jak mówię, nie należę do osób, które kupiły oficjalną wersję. Jest w niej za dużo dziur. Jasne jest, że pożar też nie mógł stworzyć tutaj sytuacji kompletnego załamania budynków.
No i jeszcze na koniec naszej rozmowy, ale to jakie teorie są takie główne, bo pan mnie zaintrygował. Takich kilka, to że to nie był przypadek, że co się mówi?
No wie pani, było to jakby potrzebne w pewnym sensie. Jest to taki moment, cezura historyczna tutaj od i po, jakby mierzymy czas historyczny tej najnowszej historii teraz, więc no i jasne jest, że 11 września uruchomił tutaj całą masę prawnych rozwiązań, których efektem jest znacząca kontrola tutaj różnych tajnych grup nad społeczeństwem, inwigilacja powszechna i tak dalej. No, może to jest jedno z wytłumaczeń, dlaczego tutaj stworzono coś takiego. No, ja, tak jak mówię, nie chcę tutaj wferować żadnych teorii, mówię tylko, że oficjalna wersja mnie mało przekonuje, bo jest pełna dziur. No, główne wątki, które tutaj są poruszane przez właśnie bardzo poważne, profesjonalne grupy, na przykład osób związanych z branżą budowlaną, wyraźnie mówią, że to z punktu widzenia technologii nie byłoby możliwe, chyba że właśnie mielibyśmy do czynienia z wysadzeniem budynku piętro po piętrze metodycznie jakby w powietrze. No, ten wątek jakby tutaj składa się w lepszą całość w pewnym sensie niż oficjalna teoria, dlatego że no, żaden budynek nie zawala się w ciągu kilku sekund, tak jak to się stało tutaj, gdyby ta teoria naleśnikowa, że piętro tam po piętrze ze względu na wagę tych pięter zawaliło budynek. No, tego że typu rzeczy są niemożliwe. Więc no, to jest, wie pani, no, ja nie mówię, że jestem tutaj jakimś szczególnym proponentem którejś z tych teorii. Mówię tylko, że oficjalna teoria nie ma sensu.
I na koniec już, czy mamy jakieś nowe informacje na temat ustawy 447? Czy coś nowego się pojawiło, czy na razie czekamy po prostu na listopadowy raport?
No, nie czekamy. We wrześniu tutaj robimy akcję w kongresie, w Senacie i w Izbie Reprezentantów 22, 3 i 4 spotykamy się tutaj niedużą stosunkowo grupą w Waszyngtonie. 22 to będzie takie bardziej ogólne spotkanie organizacyjne, natomiast potem w poniedziałek, wtorek, 23, 4 mamy zamiar udać się tutaj na serię spotkań właśnie w kongresie. No, celem jest oczywiście właśnie ten kontekst tutaj ustawy S447, ale również ustawy edukacyjnej, która no, w pewnym sensie jest tutaj dla nas, dla obrazu Polski i Polaków bardzo groźna. To jest ustawa proponowana na razie, nie jest to coś, co Senat tutaj czy Izba Reprezentantów przyjęły i w tym momencie nawet nie procedują tego jeszcze, ale ustawa HR 943, to jest ustawa, której celem jest stworzenie, kodyfikacja systemu edukacji, jeżeli chodzi o treści związane z II wojną światową. No, jest to groźne w tym sensie, że tutaj te same grupy, które jakby wiodą prym, jeżeli chodzi o realizację S447, usiłują przepchnąć właśnie ten edukacyjny tutaj wątek, który zasadniczo wyeliminowałby w ogóle z nauczania w szkolnictwie amerykańskim jakichkolwiek wątków związanych z martyrologią Polski i Polaków. No, to jest taka próba właśnie stworzenia jednego systemu dla całych Stanów Zjednoczonych. Do tej pory w Stanach Zjednoczonych nie ma jednego systemu edukacyjnego. Każdy stan, a nawet mniejsze jakby tutaj dystrykty edukacyjne swoją własną politykę i swoje własne programy mają. No, to byłaby taka pierwsza próba skodyfikowania tego na poziomie federalnym i wprowadzenia tutaj takiej wizji II wojny światowej, która zasadniczo poza działaniami na Pacyfiku i eksterminacją Żydów europejskich, no zasadniczo nic więcej by nie zawierała. Więc no, to jest no, groźne w tym sensie, że do tej pory nie było takich tutaj prób. Natomiast ta jest już bardzo no, powszechnie przyjęta za coś jakby normalnego w Izbie Reprezentantów. co budzi nasz sprzeciw, ponieważ już ponad 235 kongresmenów kosponsoruje tą ustawę, czyli zasadniczo większość. No, jeżeli dojdzie do głosowania, prawdopodobnie ta rzecz przejdzie. No, naszym zadaniem jest oponowanie. Sądzę, że ten wątek w Polsce jeszcze nie jest specjalnie znany i no, najwyższa pora, żebyśmy też w Polsce się obudzili. HR 943.
Będziemy także o tym numerze i o tym wszystkim pamiętać i będziemy informować i łączyć się z panem Wojciechem Jeśmanem, Kongres Polonii Amerykańskiej. Bardzo dziękuję za dzisiejszą korespondencję.
Dziękuję bardzo.